Cześć, z tej strony Kacper Wojśkowiak, Rowerer. Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na trzeci odcinek naszego rowerowego podcastu Viva la Vuelta, w którym krótko omówimy wydarzenia pierwszego tygodnia Vuelty i przeanalizujemy czasówkę po dniu przerwy. Remco Evenepoel ucieka. Młody Belg najlepiej poradził sobie z trudnościami pierwszego tygodnia Vuelty, czyli podjazdami w kraju Basków, Kantabrii i Asturii. Co prawda etapu jeszcze nie wygrał, ale trzykrotnie okazał się najlepszym z faworytów. Koszulkę lidera przejął na szóstym odcinku z finałem na podjeździe Picojano, a potem stale powiększał przewagę nad rywalami. To czy Evenepoel wytrzyma trudności całego wyścigu, będę oczywiście analizował w kolejnych odcinkach, kiedy przyjrzymy się drugiemu tygodniowi Vuelty. Z podjazdami Peñas Blancas Estepona, Sierra de la Pandera czy Sierra Nevada, który wjedzie najwyżej, to będzie najwyżej usytuowany punkt w tegorocznej Vuelcie i to będzie też duży sprawdzian dla Remco Evenepoela na takich dosyć dużych wysokościach spotykanych tylko kilka razy przeważnie podczas wielkich turów, a czasami nawet przecież wielkie tury nie wjeżdżają powyżej 2000 metrów nad poziomem morza. Nie chcę teraz tutaj oczywiście wróżyć z fusów. Wiemy, że Remco takich wyścigów do tej pory w karierze nie jeździł. Raz jechał Giro d'Italia, ale wtedy był zupełnie innym kolarzem. Ale dla mnie przynajmniej osobiście bardzo fajnie oglądać jego tak świetną dyspozycję. Po tych problemach zdrowotnych, no nie ukrywajmy, miał naprawdę bardzo poważną kontuzję, która być może zagrażała nawet jego całej karierze. On po kilku latach udowodnił, że jest w stanie odbudować się do tej dawnej formy. I naprawdę jeździ w takim stylu prawdziwego diesla, w stylu Ivana Basso. Wychodzi na czoło, odjeżdża swoim rywalom stałym tempem, nie atakuje. No i to się po prostu bardzo, bardzo ciekawie ogląda. To jest właśnie takie, dla mnie właśnie taki ciekawy styl, którego troszeczkę chyba w tym peletonie brakowało, bo nie zawsze najefektowniejsze akcje to są te odjazdy skokami, ale też takie odjazdy stałym rytmem, gubienie poszczególnych rywali, nadawaniem cały czas tempa, to jest też bardzo, bardzo przyjemna rzecz do oglądania. No ale czy Remco wytrzyma kolejne dwa tygodnie ścigania? Tego nie wiemy. Wiemy na pewno, że ten drugi tydzień jest najbardziej kluczowym tygodniem Vuelty, no bo w tym trzecim już tych trudności jest zdecydowanie mniej i jeśli uda się Evenepoelowi przetrwać teraz ten tydzień, jeszcze być może nadrobić trochę czasu nad rywalami, no to będzie naprawdę miał już otwartą drogę do zwycięstwa w tym Grand Tourze. Tak aktualnie prezentuje się sytuacja w top 10 klasyfikacji generalnej. Swego rodzaju renesans formy przechodzą hiszpańscy kolarze. Na drugim miejscu znajdziemy Enrique Masa, który jedzie w typowy dla siebie sposób. Jest mega, mega solidny. Nie atakuje, ale też nie popełnia błędów, jak w całym tym sezonie. No i jeśli tak dalej będzie jechał, to raczej nie spodziewajmy się, że spadnie poniżej top 3. No ale jeśli będzie Masem z tego roku, to zawsze może przytrafić mu się jakaś głupia kraksa na zjeździe, jakiś błąd, jakieś problemy taktyczne i spadek w klasyfikacji generalnej. Oby tego oczywiście nie było, bo tak szczerze nie spodziewałem się Masa w takiej formie. Nie spodziewałem się, że tak szybko odbuduje formę po Tour de France, bardzo nieudanym Tour de France. A teraz praktycznie na solo, może obok Alexa Aramburu, który wygrał Tour de Limousin, może uratować byt Movistaru na poziomie World Touru, no bo wiemy, że ta sytuacja jest coraz bardziej ciasna, zbliża się Lotto Soudal, no a też nie próżnuje Education First czy Bike Exchange, które też są cały czas zagrożone spadkiem do drugiej dywizji. Czwarte i piąte miejsce okupują młodzi Hiszpanie Carlos Rodriguez i Juan Ayuso, o których mówiliśmy przy okazji tej naszej jakby takiej zapowiedzi wyścigu w Utrechcie, po otwierającej czasówce. Ich postawa jest sporym zaskoczeniem, bo obydwaj oczywiście mogliby się cały czas ścigać w Tour de l'Avenir, zresztą podobnie jak Remco Evenepoel. No ciekawe, czy te trudności wytrzymają do samego końca. W wyścigu są niesprawdzeni oczywiście, w takim ściganiu będą po raz pierwszy taki wyścig, no ale fajnie oglądać atakującą młodzież. No i wreszcie dwa wygrane etapy. Marc Soler na piątym oraz Jesús Herrada na siódmym. W tym miejscu warto przytoczyć ciekawą statystykę. Hiszpanie nie wygrali żadnego etapu wielkiego turu od szóstego odcinka pandemicznej Vuelty 2020 i triumfu Iona Izagirre na pirenejskim szczycie Aramon Formigal. Wtedy, jak pamiętamy, świetnie pojechał Richard Carabas, a kryzys przeżywał Primož Roglič. No i właśnie, na koniec Primož Roglič. Słowniec cały czas próbuje dojść do optymalnej formy, ale brakuje mu kilkunastu procent. Czy zdąży do końca Vuelty? Przekonamy się oczywiście podczas trwania wyścigu. No ale jeśli chce walczyć o zwycięstwo, no to musi dołożyć właśnie teraz. Pamiętacie jeszcze poprzedni odcinek podcastu? Razem z moim redakcyjnym kolegą Pawłem chcielibyśmy serdecznie przeprosić pana sprintera Sama Beneta i jego ludzi też. Irlandczyk wygrał dwa sprinterskie odcinki w Holandii, korzystając ze znakomitego lead-outu Daniego Van Poppela. Dwukrotnie w pokonanym polu zostawił Matsa Pedersena, zmieniali się tylko rywale za plecami tej dwójki. Raz był to Tim Merlier, a drugi raz wracający do formy, a może wreszcie jadący na siebie Daniel McLay z Arkei. Bennett wygrał także sprint na siódmym etapie, takim, w którym po środku wyrastał podjazd z pierwszej kategorii, tam nie udało się go za bardzo zgubić, szybko wrócił do peletonu, no ale tam niestety dużą grupę uprzedziła ucieczka, niestety oczywiście dla Sama Bennetta. Skąd nagły powrót starego Sama Bennetta? Być może pierwsze zwycięstwo odblokowało pewność siebie wyspiarza. Sprint w Utrechcie rozpoczął z daleka, z pierwszej pozycji, bardzo dobrze zostawił go Danny Van Poppel, troszeczkę może za daleko, no i wytrzymał go do samej kreski. To było naprawdę, naprawdę trudne wyzwanie, no a Bennett nawet nie dał tak naprawdę szans swoim rywalom, żeby mogli go objechać. Drugie zwycięstwo na ulicach Bredy to kwestia świetnego rozprowadzenia i odpowiedniego zamknięcia rywali, w tym Daniela McLeya, no i oczywiście Matsa Pedersena. Wiadomo, że nie ma tutaj na tej, powiedzmy, sprinterskiej czołówki, jest Tim Merlier, który wydaje się być pod formą, więc do końca tego nie możemy przekładać, bo w tym roku Bennett był tak naprawdę w bardzo słabej formie. Przed startem Vuelty sprinter nie był nawet pewny powołania do składu, o czym mówił w jednym z wywiadów, a teraz święci triumfy. W ogóle Bora chciała odejść od stawiania na sprinterów w kolejnych sezonach, a teraz być może to się wcale im nie opłaci, bo ich liderzy na generalkę wcale tak dobrze sobie nie radzą. Liczy się tak naprawdę Jay Hindley, bo stracili już Sergio Higuita, czy Wilko Kelderman. To naprawdę bardzo, bardzo fajna historia. No, tym bardziej, że obok zwycięstwa w Ashburn Frankfurt sezon Bennetta był pełny niepowodzeń. Jednak liderem klasyfikacji punktowej jest Mats Pedersen, który zabrał się do ucieczki na 8 etapie, wygrał lotną premię i przejął zieloną koszulkę. Oczywiście też pomogło mu w tym drugie miejsce na 4 etapie, gdzie przegrał jedynie z Primożem Rogliciem, no i w ogóle zaliczył taką serię trzech drugich miejsc z rzędu. Myślę, że walka w tej klasyfikacji będzie bardzo ciekawa do samego końca Vuelty. Zostało jeszcze tak naprawdę 4 odcinki sprinterskie, z czego 2 dosyć trudne i tam raczej większe szanse powinien mieć Mats Pedersen, no ale jeśli Bennett będzie tym starym Bennettem, no to być może na takim etapie także sobie poradzi, bo kiedyś takie etapy z troszkę trudniejszą końcówką prowadzącą po delikatnym nachyleniu potrafił także takie końcówki wygrywać. Przekonamy się między innymi w tym nadchodzącym tygodniu, bo etap 11 i 13 będą przeznaczone dla sprinterów. Kolorowa karawana wyścigu przeniosła się już z mglistej Asturii do słonecznej Walencji. Transfer niemal tak długi jak z Holandii do Hiszpanii obliczył prawie 1000 km. Co czeka nas we wtorek? Jazda indywidualna na czas na dystansie 31 km połączy miasta Elche i Alicante. To jeden z kluczowych momentów wyścigu, co lepsi czasowcy będą mogli nadrobić minuty nad góralami. Trasa czasówki jest niemal całkowicie płaska i pozbawiona technicznych trudności. Będzie sporo przestrzeni do rozwinięcia maksymalnej prędkości. Dlatego w czołówce spodziewamy się specjalistów od samotnej walki z czasem, a nie tylko kolarzy z topu generalki, jak na tych bardziej pagórkowatych próbach podczas wielkich turów. Moim faworytem jest lider wyścigu Remco Evenepoel, który na płaskiej trasie powinien zyskać kilka procent nad Primożem Rogliciem. Remco jest w sztosie, odjeżdża rywalom w górach, ale przed wyzwaniami drugiego tygodnia Vuelty powinien nadrobić jeszcze trochę czasu i przejść do bardziej defensywnej jazdy. Jego potencjał w takim długim ściganiu jest nadal dużą zagadką, no i troszeczkę warto sobie oszczędzić sił. Jednak mając jakieś 2-2,30 przewagi w generalce, może bronić się nawet przy kryzysie na Sierra Nevada. No ale oczywiście, jak już mówiłem, taki scenariusz wcale może się nie wydarzyć, tym bardziej, że ekipa Quickstepu wygląda naprawdę bardzo, bardzo solidnie, no i potrafią skontrolować wydarzenia na trasie. No a ci rywale, ich rywale nie wyglądają na tyle mocnych, aby postarali się zerwać Remco Evenepoela. Obok dwójki faworytów, o których mówiłem, w top 10 mogą zmieścić się tacy czasowcy jak Rohan Dennis, Remy Cavagna, Fred Wright, Ethan Hayter czy Brendan McNulty. Tutaj wiele zależy od ustawień zespołowych, no niestety wypadł Eduardo Affini, który jest chory i nie przystąpi do 10 etapu. Czołówki generalki wysoko typuje także Tymena Rensmana i João Almeida, choć do formy Portugalczyka mam pewne wątpliwości. Wydaje się, że jego czasówka mogła troszeczkę ulec pogorszeniu po przejściu do Emiratów, no ale to być może tylko takie coś moje widzimisię, że tak powiem. Pewną zagadką, przynajmniej dla mnie, pozostaje postawa trójki zawodników z pozycji 4-6. Młodzi Hiszpani Carlos Rodriguez i Juan Ayuso mogą pojechać dwojako, bo ich potencjał w takich próbach nie został tak naprawdę jeszcze sprawdzony. Nie chcę tutaj wruszyć z fusów, no ale i Ayuso i Rodriguez pokazywali się już z dobrej strony na czasówkach i mieli też już gorsze występy, na przykład Rodriguez miał bardzo słabą czasówkę podczas Iculi. Trzeci z nich, Simon Yates, wygrał czasówkę w Budapeszcie podczas weekendu otwarcia Giro d'Italia. Wydaje się, że pod okiem Marco Pinottiego i po zmianie dostawcy rowerów na firmę Giant poprawił się w tej specjalności. No ale ponad 30 km po płaskim to trochę chyba inny rodzaj wyzwania, trochę trudniejsze wyzwanie. No i tak naprawdę Yates równie dobrze może pojechać świetnie, może gdzieś, nie wiem, koło top 5 się nawet zmieścić, a równie dobrze gdzieś tam może być koło 20 miejsca i tak naprawdę zostać na tym 6 miejscu, a może nawet trochę jeszcze stracić. Enric Mas, jak to Mas, pewnie znowu trochę straci, ale w jego aktualnej formie nie spodziewam się blamażu. Movistar to nie jest jakiś mega solidny zespół na czas, ale to też nie są no jacyś kompletni amatorzy. Na koniec tego materiału chciałbym poruszyć kwestię związaną z chorobami, które toczą peleton Vuelty. Ewidentnie widać, że bańka stworzona przez organizatorów nie jest szczelna, no ale to najprawdopodobniej wina dziennikarzy mediów pisanych, nie wpuszczanych nawet na parking czy domik z zony za metą. O ironio. Każdemu z pierwszej trójki przez choroby wypadli już zespołowi koledzy. Remco Evenepoelowi ubył Peter Sery, Enricowi Masowi Matthias Norsgaard, a Primożowi Rogliczowi Sepkus i Eduardo Affini. Do tego kilka innych przypadków, pozytywnych przypadków oczywiście w zespołach zainteresowanych ucieczkami. Oby choroba nie wyeliminowała żadnego z faworytów, czy też zawodników, którzy tutaj stanowią trzon tego wyścigu. Z powodu takich chorób wypadli m.in. Jack Stewart czy Jared Drizner, z którym rozmawialiśmy podczas Tour de Pologne. Mój redakcyjny kolega Kuba Zimoch w kolejnych dniach przygotuje dla Was specjalny raport zdrowotny. Stanę Wam oczywiście dobrze z podcastu Bonjour Tour, wypatrujcie go w kolejnych dniach, bo teraz powrócimy do takich bardziej codziennych treści. Byliśmy teraz troszeczkę taką wakacyjną przerwę, no w tym tygodniu powrócimy do takiej regularności jak podczas Tour de France. I tym akcentem dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Mówił Kacper Wojskowiak, Rower.org. Przypominam o zostawieniu nam łapki w górę i subskrypcji, kliknięcia także w dzwonek. Jeśli nie chcecie ominąć kolejnych treści, tam możecie sobie spersonalizować te powiadomienia. Dzięki, cześć i do usłyszenia w kolejnych dniach.